Jako się rzekło, to jest program Na zdrowie. Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Coraz więcej osób słyszy od lekarza określenie insulinooporność, stan przedcukrzycowy, hiperlipidemia czy choroba otyłościowa. Często pojawiają się one jednocześnie, ale niewielu pacjentów rozumie, jak je ze sobą powiązać. Czy zawsze prowadzą do cukrzycy? Czy można odwrócić ten proces? O tym porozmawiam z moim gościem, profesor Grzegorz Dzida, szef oddziału wewnętrznego, chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, coraz więcej mówi się nie o otyłości, lecz o chorobie otyłościowej. Tak się zastanawiam, polityczna poprawność, czy może jest coś na rzeczy, dlaczego zmieniło się to podejście medycyny?
No nie tyle się zmieniło, bo otyłość jako jednostka chorobowa jest od zawsze. Znaczy nie od zawsze, od lat tam powiedzmy 60. w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Figuruje jako otyłość. Jest zaliczana do grupy chorób endokrynologicznych i metabolicznych. Ma swój numerek w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Jest to otyłość. Natomiast to, że epidemia otyłości osiągnęła tak olbrzymie rozmiary, to, że taki odsetek osób ma nadwagę albo otyłość i nie jest to obojętne dla naszego zdrowia i dla naszych szans przeżycia, dlatego że otyłość generuje wiele, wiele powikłań, to, żeby wzmocnić przekaz, że nie jest to tylko defekt kosmetyczny, tak? Kilka kilogramów czy trochę tłuszczu za dużo, tylko że jest to choroba. Kiedyś tak próbowano zrobić z nadciśnieniem tętniczym, bo była to po prostu liczba milimetrów słupa rtęci, wartość ciśnienia tętniczego. Ale żeby podkreślić fakt, że samo to nadciśnienie tętnicze generuje powikłania, staje się przyczyną wielu udarów mózgu, chorób serca. Ukuto takie pojęcie choroba nadciśnieniowa. Ono oczywiście do dzisiejszych czasów nie przetrwało. Niemniej jednak ta choroba otyłościowa jest to takie określenie, żeby podkreślić ryzyko powikłań, że otyłość to nie jest po prostu defekt kosmetyczny, to jest proces patologiczny prowadzący do wielu różnych powikłań, a w rezultacie skracający życie.
Panie profesorze, ale o tym, co wspomniałem na początku, insulinooporność, stan przedcukrzycowy, hiperlipidemia, choroba otyłościowa, to ciągle jedna wielka rodzina.
Oczywiście, to jest zaburzenie metaboliczne, które ma jak gdyby wspólne korzenie. Wspólne korzenie zaczyna się od nadmiaru kalorii, za małego wysiłku fizycznego w stosunku do zapotrzebowania kalorycznego i nasz organizm zawsze ewolucyjnie był zaprogramowany, żeby oszczędnie gospodarować energią.
I tu od razu wchodzę z pytaniem, bo nieco je pan ubiega. Czy nadwaga i otyłość to wyłącznie efekt naszej złej diety, tego, że się mniej ruszamy? Czy wpływ mają również geny, hormony, stres, środowisko?
Jak najbardziej. To jest znacznie, znacznie bardziej złożony problem. Dlaczego? Dlatego, że przecież nie każdy człowiek, który lubi sobie dużo zjeść i nie za bardzo ma taką aktywność fizyczną adekwatną do tego, co je, gromadzi ten tłuszcz i jest otyły. Mamy znajomych szczupłych, którzy mają dobry apetyt, dużo jedzą, niespecjalnie uprawiają sport, ale są szczupli.
A śmiechem, żartą w odwrotną stronę można powiedzieć, że ktoś powącha pizzę i już ma kilogram więcej.
Ależ jak najbardziej. I na to coraz bardziej zwracamy uwagę, że jest wiele różnych tak zwanych fenotypów otyłości, tak? Że u niektórych jest to tak zwany głodny mózg, prawda? Mózg, jedzenie jako element nagrody, prawda? W związku z tym człowiek czuje satysfakcję w momencie jedzenia czy w momencie najedzenia. Jest fenotyp głodny. Jelita, że no, organizm reaguje różnymi tam mechanizmami, między innymi hormonalnymi, na to, że żołądek jest pusty, czy jelita są puste. Także absolutnie jest to bardzo skomplikowany proces. Najprościej można mówić, że zaczyna się wszystko od zaburzenia proporcji między wydatkowaniem energii a gromadzeniem energii, tylko ten poziom jest różny u różnych osób. U niektórych wystarczy powąchać pizzę, tak jak pan redaktor zauważył, a u niektórych cała olbrzymia pizza nie robi różnicy.
Panie profesorze, w którym momencie jest już ten stan ostrzegawczy, który moment powinien skłonić pacjenta do wizyty u specjalisty, zanim pojawią się poważniejsze problemy? No i jakie to problemy? Bo część już pan powiedział.
Ja myślę, że tak. Tymi wszystkimi problemami zdecydowanie powinien zająć się nasz lekarz rodzinny. To nie trzeba szukać specjalistów z różnych dziedzin, różnych ogółów. Wystarczy swój zaprzyjaźniony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który nas zna, który nas obserwuje. Jakie objawy? No przede wszystkim przyrost masy ciała. Taki niezamierzony albo zauważamy.
To legendarna oponka?
No niekoniecznie oponka, bo jak mówiłem, różne są fenotypy otyłości. U niektórych to nie jest oponka, to jest po prostu wystający brzuch, tak zwany brzuszek piwny. A u niektórych ta tkanka tłuszczowa gromadzi się bardziej w biodrach, także to jest ta bardziej oponka. Ale właśnie ten przyrost masy ciała. Cóż jeszcze? Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, różne czynniki wpływają na ten stan, między innymi przewlekły stres. Nie mówi się o tym, ale coraz częściej...
Zajadanie stresu.
Tak, zajadanie stresu i w ogóle życie w przewlekłym stresie, w przewlekłym takim alercie. Jesteśmy przebodźcowani z różnych stron. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zła higiena snu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zaburzenia snu, niedostatek snu, tak zwana deprywacja, prowadzi do zmian hormonalnych, które w rezultacie prowadzą między innymi do tak zwanej insulinooporności. No i zahaczyliśmy o temat insulinooporności.
I skoro pan ten temat wywołał, on by się pojawił, ale skoro pan profesor sam do niego teraz podszedł, dobrze, to teraz insulinooporność jak najbardziej, bo jest to słowo, mówiliśmy o chorobie otyłościowej, ale insulinooporność to jest to słowo, które robi no, karierę porównywalną chyba z hollywoodzką w ostatnich latach.
Ależ absolutnie tak. No i to jest... Oszukujemy się trochę. To jest taki eufemizm. Nie chcę powiedzieć, że mam za dużo kilogramów, tylko ładniej to brzmi, że mam insulinooporność.
Dyplomatycznie.
Bardzo dyplomatycznie, dlatego że słowo otyłość, jesteś otyły, jest słowem stygmatyzującym. Ludzie się krępują o tym mówić, więc zwalają troszeczkę winę na to zjawisko insulinooporności. Ono oczywiście jest, ale to jest zjawisko wtórne. Wtórne. Po prostu organizm stymulowany chociażby nadmiarem pokarmu, stresem, brakiem snu, produkuje bardzo dużo insuliny. Za dużo niż potrzeba. I ten przewlekły hiperinsulinizm, jak my to mówimy, przewlekły nadmiar insuliny w organizmie powoduje to, że tkanki, komórki bronią się przed tym nadmiarem insuliny. W związku z tym stają się oporne na tą insulinę i to jest zjawisko właśnie insulinooporności. Ono jest mierzalne, bo mamy różne wskaźniki, kalkulatory tej insulinooporności. W związku z tym można to ładnie wyrazić liczbowo. No i bardzo chętnie jest to przyjmowane przez ogół społeczeństwa, mówiąc, że no, ja nie jestem otyły, ja mam insulinooporność i to jest przyczyna tego, że ja jestem otyły. Nie, to jest skutek.
A no właśnie, to jest, panie profesorze, choroba czy mechanizm, który wywołuje kolejne reakcje łańcuchowe?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Oczywiście są bardzo rzadkie zespoły insulinooporności, powiedzmy wrodzonej, tak? Ale generalnie insulinooporność jest reakcją na ten hiperinsulinizm, czyli na wszelkie bodźce, które powodują zwiększone wydzielanie insuliny, zbyt duże na potrzeby organizmu, w związku z tym tkanki, komórki organizmu, mięśni, tkanki tłuszczowej, komórki wątroby bronią się przed nadmiarem insuliny, powodując insulinooporność.
A jakie objawy mogą to sugerować? Tę insulinooporność. Czy to są objawy, które występują nagle, czy one narastają?
One absolutnie narastają niepostrzeżenie. I trudno powiedzieć o jakichś objawach. My w podręcznikach akademickich mówimy chociażby o rogowaceniu ciemnym, że insulinooporność powoduje takie złuszczanie naskórka, które przybiera ciemny odcień. Wygląda to, jakby to była brudna szyja tak zwana, czy brudne zgięcia łokciowe, ale to jest rzadkość. Generalnie o insulinooporności zaczynamy myśleć, kiedy mamy nadmierną masę ciała i zaburzenia metaboliczne wykrywane podczas rutynowych badań profilaktycznych.
No to teraz za sekundę o tym, co już pan powiedział, ale wrócę w takim razie jeszcze ciut wstecz. Czy każdy pacjent z nadwagą ma insulinooporność i odwrotnie?
Tak, w różnym stopniu nasiloną, ale to jest nieodłączne. Każdy pacjent z nadwagą, z otyłością, można u niego stwierdzić liczbowo insulinooporność. Jak to się stwierdza? Mierząc stężenie insuliny na czczo i jednocześnie z tej samej próbki stężenie glukozy. Podstawiając do odpowiedniego wzoru. I mamy insulinooporność.
No i kolejna kwestia, którą sam pan wywołał, czyli to są te badania diagnostyczne, które powinno się przeprowadzić. Czy coś jeszcze oprócz tego? Bo jest to legendarne BMI. To...
No nie wiemy, czy to BMI to jest wystarczające. Zwykle mówi się, że BMI jest najbardziej powszechne, najbardziej użyteczne populacyjnie, bo sprawa jest populacyjna. W związku z tym mówi się, że to iloraz kilogramów przez kwadrat wzrostu w metrach. Jeżeli jest 25 i poniżej, to jest ok. 25, 20, 30 to jest nadwaga, a 30 wzwyż to otyłość. W różnych stopniach nawet jest taka otyłość ciężka, mówi się o tej otyłości śmiertelna, powyżej 45, także są różne stopnie otyłości. Ale samo BMI nie jest idealnym miernikiem tego zagrożenia zdrowotnego. Różnych się pokazuje, poszukuje łatwych, prostych do obliczenia wzorców definiujących problem otyłości. Chociażby waist to hip ratio, czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder, czy na przykład waist to height ratio, czyli obwód pasa, obwód talii nie powinien być większy niż wzrost podzielony przez 2. No, różne są próby nowej definicji tego stanu. Natomiast wiemy na przykład, że chociażby różnice etniczne są bardzo duże, dlatego że w populacji azjatyckiej zupełnie inne normy są dla stwierdzenia otyłości, chociażby przy użyciu BMI.
No i teraz, panie profesorze, spróbujmy ugasić, bo rzecz już się stała, spróbujmy ugasić pożar i najczęściej słyszy się dieta. Dla wielu osób to jak wyrok.
Nie. Zdrowe odżywianie. Ja bym powiedział, że to zdrowe odżywianie. Tu żadna jakaś specjalna dieta nie ma powszechnego zastosowania. Zresztą samo słowo dieta, tak jak otyłość, źle się kojarzy, że kojarzy się z pewnymi ograniczeniami. Nie, powinniśmy się zdrowo odżywiać. To znaczy, no właśnie, łatwo powiedzieć zdrowo odżywiać, ale co to znaczy? Co to znaczy? No przede wszystkim zrezygnować z pokarmów łatwo przyswajalnych. Stąd bardzo duży nacisk w tej chwili na pokarmy nisko przetworzone. Niestety to są takie pokarmy, chociażby pokarmy zbożowe, bogato resztkowe, które wymagają sporo wysiłku, jeżeli chodzi o jedzenie, żucie, w ogóle sam moment spożywania takiego posiłku. Nie są to wysoko przetworzone, smaczne fast foody. Tak? Dlatego namawiamy do powrotu do korzeni, do natury i do pokarmów jak najmniej przetworzonych.
Leczenie pojawi nam się pewnie jeszcze za chwilę, ale przy insulinooporności i przy chorobie otyłościowej pewnie one też są wskazane, no ale gdybyśmy w tej chwili zaklikali tutaj w internet, to gwarantuję panu profesorowi, że znajdziemy tysiące, setki preparatów, parafarmaceutyków, które mają zdziałać cuda.
Ależ oczywiście. Berberyny, morwy i różne inne historie, o których możemy przeczytać, naturalne, tak zwane naturalne ozempiki. Problem jest zbyt poważny, żeby tym się zajmować. Chociaż w Polsce jest to spory problem, dlatego że my Polacy bardzo lubimy się sami leczyć i bardzo chętnie korzystamy właśnie z tych parafarmaceutyków, suplementów diety, często lekceważąc i nie stosując się do zaleceń lekarskich.
Przejdźmy, panie profesorze, do kolejnego członka tej rodziny, o której wspomnieliśmy, hiperlipidemia. To taki, nie wiem, czy cichy towarzysz zaburzeń metabolicznych?
Absolutnie nie. To jest nieodłączny towarzysz zaburzeń metabolicznych. Hiperlipidemia i tak zwana aterogenna dyslipidemia. Trudne słowo, ale o co chodzi? Że stężenia lipidów ogólnie są w miarę dobre, natomiast one mają inny kształt, inną budowę i są bardziej aterogenne, czyli bardziej sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Miażdżycy w sercu, miażdżycy w mózgu, miażdżycy w kończynach dolnych, czyli sprzyjają procesowi miażdżycowemu. Bardzo czułym takim wskaźnikiem jest stężenie trójglicerydów, z tym, że ono jest dosyć chwiejne, dosyć zmienne. W związku z tym w badaniach populacyjnych my się kierujemy bardziej tak zwanym cholesterolem, nie HDL w tej chwili, czyli cholesterolem, który jest potencjalnie zły, potencjalnie aterogenny i zawiera między innymi, oparty jest o apolipoproteinie B, która to apolipoproteina jest bardzo aterogenna.
No i co, panie profesorze, w takiej sytuacji, kiedy przychodzi do pana pacjent z takim lipidogramem, że mógłby nim obdzielić co najmniej dwie osoby?
Oj, bardzo często to się zdarza. W związku z tym trzeba, jeżeli te wartości lipidogramu przekraczają na odpowiednie normy, trzeba rozpocząć leczenie, bo na to mamy najtwardsze dowody, że leczenie zaburzeń lipidowych przynosi efekty w postaci przedłużenia życia.
No, wspomniał pan o miażdżycy, która jest tu nieodłączną taką towarzyszką wysokiego lipidogramu.
No.
Ale właśnie, na ten wysoki lipidogram on też się nie bierze znikąd, z kosmosu.
No nie, jest efektem właśnie tych zaburzeń metabolicznych spowodowanych po pierwsze tą nadmierną w stosunku do potrzeb liczbą kalorii, ich spożytkowaniem przez organizm, ich gromadzeniem się w tkance tłuszczowej, otłuszczaniem mięśni, otłuszczaniem wątroby. Doprowadza to do tak zwanego przewlekłego stanu zapalnego, który może nie jest takim zapaleniem jak zapalenie płuc, ale jest to proces zapalny, który o bardzo słabym nasileniu, który toczy się stale i doprowadza do spustoszenia metabolicznego organizmu. Także trzeba zdecydowani interweniować. Co jest jeszcze bardzo ważne, widząc takiego pacjenta, który przychodzi do mnie z tym nieprawidłowym lipidogramem, ja i w ogóle, czy na przykład z zaburzeniami węglowodanymi, czyli na przykład hiperglikemią, ja muszę przede wszystkim ocenić jego ryzyko sercowo-naczyniowe. Czyli jak bardzo zagraża mu powikłanie w postaci zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca, niewydolności nerek. Jeżeli ja ocenię to, oczywiście w różnych skalach, my w tej chwili stosujemy tak zwaną skalę SCORE 2 w Europie, jeżeli to ryzyko jest wysokie, bardzo wysokie, ja mam odpowiednie odnośniki, czyli odpowiedni cel terapii. Jeżeli jest to ryzyko, powiedzmy, bardzo wysokie, to ja mam stężenie cholesterolu, nie HDL, rzędu 85. Ja muszę do tego dążyć, żeby jak najbardziej zredukować to ryzyko. W związku z tym zapisuję leki.
I bez tego wsparcia obyć się nie może.
Absolutnie nie.
Sama zmiana diety, stylu
absolutnie
życia.
Absolutnie nie. No nie oszukujmy się. Natura ludzka jest taka, że nawet te diety, które będą prowadzone przez 2-3 miesiące, one przejściowo pomogą, ale później no niestety często rezygnujemy z tej diety, wracamy do dawnych przyzwyczajeń. Oczywiście są chlubne wyjątki, które no, tak sobie to do głowy i do serca przyjmują, że są w stanie wytrwać w tym. Niemniej jednak to jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawić to leczeniu niefarmakologicznemu. Są statyny, jest ezetymib, są jeszcze poza tym inne leki, które zdecydowanie nie tylko obniżają lipidy, ale przede wszystkim zmniejszają ryzyko zgonu, zawału, udaru. I to na to mamy jednoznaczne dowody.
I dlatego o tym zawsze trzeba pamiętać, panie profesorze, skoro mówimy o tej wielkiej rodzinie chorób, mówiliśmy o chorobie otyłościowej, o insulinooporności, teraz o tym, no może nie rozchwianym, ale wysokim lipidogramie, powoli dochodzimy do cukrzycy?
Ale jak najbardziej.
Ale zanim ona, to jeszcze chyba dość często, i czy zawsze, to też pytanie do pana profesora, stan przedcukrzycowy.
O tak. Mamy już w tej chwili po tych programach profilaktycznych, czyli profilaktyka 40+ i program Moje Zdrowie, widzimy, jak wielki jest to problem w Polsce, w naszym społeczeństwie, ile osób ma stan przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy to jest jak gdyby przedsionek do cukrzycy. Mało tego, ja już nie chcę komplikować, ale są na świecie takie tendencje, żeby ten stan przedcukrzycowy już uznać za stadium drugie cukrzycy, czyli już rozpoznać chorobę. No, jest to olbrzymie wyzwanie cywilizacyjne, dlatego że no, w takim razie mielibyśmy co najmniej kilkanaście milionów chorych z cukrzycą w stadium drugim.
No ale stan przedcukrzycowy to już cukrzyca, czy to taki przedsionek?
To jest, póki co traktujemy to jako przedsionek. Z jednej strony wiemy, że mamy nowe leki, które zastosowane w stanie przedcukrzycowym potrafią nas uchronić przed przejściem stanu przedcukrzycowego w cukrzycę. To są te nowe leki, które mają doskonałe na to dowody. Natomiast niestety ten stan przedcukrzycowy nie jest niewinnym przedsionkiem. Dlaczego? Już się je spustoszenie. Już ma działanie aterogenne, czyli przyspiesza rozwój miażdżycy, blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych, w tętnicach domózgowych, w tętnicach wieńcowych, w kończynach dolnych. Ale jeszcze jedno, o czym chcę powiedzieć. Ostatnio ukazały się wyniki badań bardzo takich podobnych do polskiej populacji, populacji niemieckiej z Tübingen, populacji greckiej z Krety, i okazało się, że to jest już obserwacja 20-letnia. Myśmy mieli krótsze obserwacje i mówiło się, że stan przedcukrzycowy przechodzi w cukrzycę w 5%, jeżeli chodzi rocznie. Tak? Ktoś ma stan przedcukrzycowy, to ma ryzyko 5%, że za rok będzie miał cukrzycę. Natomiast okazuje się, że w perspektywie 20 lat, to wykazały badania i niemieckie, i greckie, 100% rozwija cukrzycę w perspektywie 20-letniej. Także trzeba działać.
Bo ten stan przedcukrzycowy można cofnąć? Można go odwrócić?
Można go odwrócić. W tej chwili mamy narzędzia, coraz lepsze narzędzia, farmakologiczne oczywiście, do walki ze stanem, no może nie walki, do leczenia stanu przedcukrzycowego.
No tylko to jest to pewnie, o czym pan już wspomniał, że zarówno stan przedcukrzycowy, jak i samą cukrzycę typu drugiego, ona właściwie może nie znienacka, ale jak przychodzi, to już jest trochę późno, jak się orientujemy, że już jest.
No właśnie.
Stan przedcukrzycowy daje sygnały?
Nie za bardzo właśnie. Nie za bardzo. Najczęściej on wykrywa się ten stan przypadkowo. Przy okazji właśnie tych badań profilaktycznych, do których bardzo zachęcamy i żeby korzystać z takiej możliwości, że w tej chwili no, to moje zdrowie zapewnia bardzo ciekawy panel badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych przede wszystkim, które jednak nie tyle może traktujmy je jako możliwość wykrycia choroby, ale raczej jako potwierdzenie, że jestem zdrowy i wszystko ze mną w porządku. I tak chyba to trzeba podchodzić do tych
Dobrze,
badań.
Dobrze, tylko gdzie jest ta tak zupełnie prosta, panie profesorze, gdzie jest ta racjonalność? Bo ktoś pójdzie sobie zrobić badania od chociażby okresowe w pracy, no ale zjadł późną i obfitą kolację, no i cukier ma... No zdecydowanie mocniej podwyższony następnego dnia niż powinien. I tłumaczę sobie, za dużo zjadłem.
No właśnie nie za bardzo to jest, dlatego że ludzki glukostat, czyli wszystkie mechanizmy, które regulują stężenie glukozy we krwi, są bardzo precyzyjne. Są bardzo precyzyjne.
I co, jeżeli, nie da się ich oszukać?
Nie da się ich oszukać. Nie da się ich oszukać, chyba że ktoś bardzo chce. To znaczy...
I wie jak
napije się słodkiego płynu przed badaniem stężenia glukozy. Ale nawet jeżeli zje ciężką kolację i późną kolację, to i tak sprawny mechanizm metaboliczny doprowadzi do tego, że się obudzi z prawidłowym cukrem nie przekraczającym 100 mg na decylitr.
Panie profesorze, no dobrze, to idźmy krok dalej. Skoro powiedzieliśmy o stanie przedcukrzycowym, no to ta cukrzyca typu drugiego, jedna z królowych, jeżeli można tak powiedzieć, chyba obecnych, współczesnych chorób, a na pewno możemy mówić o pandemii.
Zdecydowanie tak, dotyka całego świata. Jest chorobą cywilizacyjną, wiąże się z tym, że coraz lepiej żyjemy. To szczególnie w tej chwili obserwujemy w krajach Zatoki Perskiej, tam gdzie nagle powstał olbrzymi dobrobyt. I tam to jest absolutnie widoczne, a we wszystkich statystykach olbrzymia plaga cukrzycy typu drugiego. Także zdecydowanie jest tu dowód na to, że jeżeli ten dobrobyt pada na podatnym, myślę, że też genetycznie grunt, no to mamy do czynienia z wybuchem, eksplozją wręcz nowych przypadków cukrzycy.
Na szczęście cukrzycę typu drugiego możemy skutecznie leczyć.
Próbować leczyć jak najbardziej. Mamy coraz to nowe narzędzia. Muszę powiedzieć, że postęp, jaki się dokonuje na naszych oczach w ciągu ostatnich 20 lat jest olbrzymi. Zmieniliśmy zupełnie podejście do leczenia cukrzycy. I to ciągle trwa, ten proces zmian. My w tej chwili oczekujemy na nowe wytyczne europejskie i amerykańskie dotyczące leczenia cukrzycy, które bardzo dużo zmian przyniosą. Czekamy na koniec września, kiedy będą ogłoszone. Na pewno to pociągnie ze sobą pewne konsekwencje w postaci zmiany naszego podejścia, chociażby do farmakoterapii cukrzycy. Także dzieje się dużo.
Ja muszę zapytać o tę farmakoterapię i o te nowe wytyczne i musi mi pan pozwolić, panie profesorze, na odrobinę cynizmu, bo jest chociażby metformina. A kolejny etap to jest insulina. Absolutnie wynalazek ludzkości. Trudno porównywać w medycynie chyba coś tak spektakularnego.
Jak najbardziej. Chyba, że tylko antybiotyki. No może penicylina, no to się równać może. I szczepionki.
Ale ja wrócę do tego leczenia, panie profesorze, no bo metformina to jest chyba jeden z tych pierwszych takich leków, specyfików, jakie można stosować. No ale jeżeli potem wchodzi insulina, i to jest ten cynizm. To co pan jako specjalista poniósł porażkę?
Choroba absolutnie pana pokazała, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Miejsce insuliny w terapii cukrzycy, ono jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, czyli taką, gdzie organizm ludzki nie produkuje insuliny. Natomiast jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, czyli chorobę cywilizacyjną, jej miejsce w terapii jest znacznie odleglejsze, na znacznie późniejszym etapie choroby. Oczywiście są takie przypadki, gdzie ten proces utraty możliwości produkcji insuliny jest szybki, kiedy no inne środki farmakologiczne sobie nie radzą z wyrównaniem odpowiednim poziomu glikemii, wtedy no insulina jest optymalnym, może nie optymalnym, ale no jedynym skutecznym środkiem. Natomiast we współczesnej diabetologii, szczególnie w leczeniu cukrzycy typu drugiego, insulina jest niezbędna, ale na dalszym zdecydowanie etapie.
Ale w każdym z tych przypadków pewnie jest kluczowe indywidualne, zresztą jak w wielu przypadkach w medycynie w tej chwili, tak. Jest indywidualne podejście absolutnie do każdego pacjenta.
Absolutnie, absolutnie indywidualizacja leczenia jest podstawą. W tej chwili diabetologia i w ogóle medycyna ma możliwość takiego dobrania terapii na potrzeby pacjenta, ponieważ to jest choroba przewlekła. Mówi się bardzo dużo, w zeszłym roku był to tak zwany rok adherencji, czyli rok, w którym zwracaliśmy szczególną uwagę na stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Nie tylko odnośnie farmakoterapii, ale również zaleceń dotyczących sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej i w chorobie przewlekłej. Ten nasz plan terapeutyczny, który proponujemy pacjentowi, musi być akceptowany przez niego. Musi być jak gdyby zgodny z jego potrzebami. Czyli skłaniamy się coraz bardziej do medycyny spersonalizowanej, medycyny takiej leczenia szytego na miarę. Bo jeżeli to leczenie będzie uwierało w jakiś sposób, przeszkadzało normalnie żyć, ono nie będzie stosowane. Albo będzie stosowane niechętnie, z oporami. A w leczeniu chorób przewlekłych jest to niezbędny warunek sukcesu.
Panie profesorze, a dlatego to jest takie ważne, bo gdybyśmy teraz otworzyli, nie wiem, schemat budowy ciała, atlas anatomiczny, to wiele tych miejsc w naszym ciele mógłby pan wskazać, które będą zaatakowane, tak powiem, jeżeli tej cukrzycy nie będziemy skutecznie leczyć.
Tak jest. I oprócz wielu różnych narządów, o których wiemy, o oczach, o nerkach, o mózgu, o sercu.
O stopach.
To my teraz bardzo ważną rolę przywiązujemy do wątroby. Zresztą w serbo-łużyckim języku wątroba to serce. Natomiast wątroba, jej stan okazuje się, że jest kluczowym do dalszych losów pacjenta. Że wszystko zaczyna się od, albo nie wszystko może, wiele procesów metabolicznych, tych, o których mówiliśmy, tych patologii metabolicznych, zaczyna się od stłuszczenia wątroby. Czyli tłuszcz odkłada się nie tylko tam, gdzie zwykle powinien, czyli w tkance podskórnej, ale odkłada się w wątrobie. Otłuszcza tę wątrobę i utrudnia dotarcie insuliny do komórek wątrobowych. Powstaje insulinooporność wątrobowa. No i bardzo wiele teraz wysiłków skierowanych jest na opracowanie takich metod, które pozwolą odtłuścić wątrobę, czyli usunąć z niej nadmiar tłuszczu.
A może to jest tak, panie profesorze, że że ta choroba, albo te wszystkie choroby, ta cała rodzina chorób, one i tak będą przed nami, i tak okażą się sprytniejsze, a my będziemy musieli tylko już potem gasić ten pożar.
Myślę, że tak, że problem jest zbyt wielki, zbyt szeroki. W tej chwili tą chorobę już ładnie nazywamy stłuszczeniowa czy steatotyczna choroba wątroby uwarunkowana defektem metabolicznym. Od tego się zaczyna i wszelkie powikłania, cukrzyca, hiperlipidemie, nawet nadciśnienie tętnicze też ma z tym wspólne. No i ewentualnie większe ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli ryzyko zawału serca, udaru mózgu itp. itd. No, wątroba staje się takim kluczowym organem. Zresztą my Polacy bardzo zawsze zwracaliśmy uwagę na stan wątroby. Zresztą wystarczy porozmawiać sobie, że jak wszyscy zwracają uwagę na wątrobę. Okazuje się, że no, ta tradycyjna medycyna miała rację. Wątroba staje się bardzo ważnym, kto wie, czy nie kluczowym organem, jeżeli chodzi o te zaburzenia metaboliczne.
Panie profesorze, dobry wniosek z tego wszystkiego, co pan tutaj nam powiedział, jest taki, że na każdym etapie możemy działać. Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, ale możemy działać. Mamy ku temu i narzędzia, i środki, i możliwości. No tylko trzeba chcieć.
Zdecydowanie tak. Zaufać swojemu lekarzowi, który zaproponuje właśnie tę strategię postępowania szytą na miarę. Żeby nie kolidowała ona ze stylem życia, pracy zawodowej, przyzwyczajeniami. Bo ciężko jest naginać życie człowieka do określonych schematów. W tej chwili medycyna, jak mówię, stara się być spersonalizowana, indywidualizowana i szyta na miarę każdego pacjenta. Tak, żeby stosowanie się do zaleceń było jak najlepsze, żeby pacjent chętnie, jeżeli można, stosował się do tych zaleceń, zarówno jeżeli chodzi o farmakoterapię, jak i zalecenia dotyczące stylu życia, snu, wysiłku fizycznego, sposobu odżywiania.
Warto to wprowadzać.
Absolutnie tak.
Grzegorz Dzida, kierownik oddziału chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo państwu. Dużo zdrowia życzę.
Wojciech Brakowiecki, dziękuję. Dobranoc, do usłyszenia.